Witajcie, moim gościem jest dzisiaj Jacek Walkiewicz, psycholog, mówca motywacyjny, szkoleniowiec. Zgadza się?
Witam. No właśnie nie jestem szkoleniowcem, bo nie prowadzę warsztatów. I też niespecjalnie lubię się przedstawić jako mówca motywacyjny. Generalnie przedstawiam się jako psycholog. To jest coś, co jest pewne i konkretne, jakoś tam potwierdzone. Natomiast mówca motywacyjny to taki zwrot, który nie wiem, czy do mnie pasuje, chociaż pewnie ludzi motywuje.
Widzisz różnicę pomiędzy mówcą motywacyjnym a mówcą inspiracyjnym?
No tak, jeden inspiruje, drugi motywuje, chociaż ten inspirujący może motywować i ten motywujący może inspirować. Jest taki bardziej miękki, taki bardziej neutralny. Inspirujący mówca jest taki bezpieczniejszy dla słuchacza. Jeżeli przede mną, przed moim wystąpieniem będzie zapowiedź i ktoś wyjdzie i powie, a teraz wystąpi mówca motywacyjny, to wiem z doświadczenia, że pierwsze minuty jest mi trudno z tymi ludźmi nawiązać kontakt, ponieważ oni się boją tego słowa i generalnie nie chcą być motywowani. Natomiast jeżeli powie inspiracyjny, to są pewnie bardziej pozytywnie nastawieni. A ja zawsze proszę, żeby w ogóle nic o mnie nie mówić. Znaczy Jacek Walkiewicz po prostu.
Więc naszym gościem jest Jacek Walkiewicz. Jacku, przed naszą rozmową przeglądałem twoje portale społecznościowe, przeglądałem trochę materiałów na YouTubie. Rzadko udzielasz się publicznie w internecie.
Jestem zupełnie nie cyfrowy, bardziej analogowy. Świat idzie do przodu, Facebook się rozwinął i Instagram i jeszcze pewnie parę innych jest możliwości. Ja jakoś uciekam od tego, wręcz powiedziałbym, zaniedbuję również swoją stronę. Może to wynika z nadmiaru wszystkiego. Ostatnie lata po ukazaniu się wykładu z TED-u były dosyć takie dynamiczne w moim życiu.
To fajnie, że poruszyłeś ten temat, bo ten materiał na TED-zie pojawił się 7 lat temu.
To już jest. Nagrany był w 2012, czyli w 2013 się ukazał w lutym.
No to będzie prawie 7 lat. I to jest zabawne, bo jak przeglądam różne wywiady z tobą, rozmowy, no to tak z roku na rok po prostu rośnie ta liczba wyświetleń. Każda osoba, która z tobą rozmawia, mówi, że no to teraz 2 miliony, 2,5. No nie będę gorszy, powiem, że na dzień dzisiejszy to jest 3,8 miliona. Ale to jest fajne, bo ten materiał ciągle żyje i zastanawiam się, jak w takim razie zmieniło się to twoje życie po ukazaniu się tego materiału.
No wiesz, z jednej strony stało się łatwiejsze, bo nie musiałem już tłumaczyć nikomu, co ja robię. Dzisiaj to jest takie dosyć powszechne, że ludzie słuchają wystąpień, wykładów i lubią w ogóle tą formę przekazu. W czasach, kiedy był nagrywany ten TED, pierwsze TEDy w ogóle w Polsce nie były popularne, nikt nie wiedział, co to jest. Ten mój TED według mnie otworzył ludziom taką perspektywę, że można w 20 minut powiedzieć coś, co zmienia życie. Otworzył również ludziom w firmach odpowiedzialnym za rozwój, czyli w HR-ach, w działach szkoleń. Jak jeździłem na spotkania wcześniej, powiedzmy w 2010 roku i mówiłem, że jestem mówcą, to patrzono na mnie z takim przymrużeniem oka, pytano się, co ja mówię. Wtedy mówiłem, że o życiu. Oni mówili, a o życiu, no to ciekawe, ale my za to nie zapłacimy. Natomiast po paru latach właśnie dokładnie takie wykłady mają wzięcie i o takie wykłady jestem proszony, żeby to nie było takie czysto biznesowe, ale również o życiu. Także w moim życiu przede wszystkim zmieniło się to, że po tam 20 latach pracy nie muszę mówić, co robię, bo można wejść na YouTube i zobaczyć wykład i wiedzieć praktycznie, co robię, jak robię, o czym mówię. No, poza tym zmieniło się również to, że z osoby absolutnie anonimowej stałem się osobą rozpoznawalną. Nie jestem na szczęście celebrytą, bo nie chciałem nim być, ale jestem osobą, która jest rozpoznawana, nie wiem, w windzie, w pociągu, w sklepie, w restauracji i na wielu miejscach, co no, z jednej strony jest miłe, z drugiej strony jest absolutnie niekomfortowe, bo jakby wymaga takiej świadomości, że no właśnie ktoś teraz na mnie może patrzeć i że nie jestem już tym anonimowym człowiekiem, którym byłem. Ale ponieważ ja nie robię nic gorszącego, w związku z tym też nie mam z tym jakichś problemów, tak.
Czyli de facto TED ci pomógł.
Absolutnie. To ja nawet się śmieję, czasami mówię, że Pan Bóg mi pomógł, bo pomyślał sobie, że w tych nowych czasach, które wymagają takiego zaangażowania właśnie w mediach społecznościowych i marketingu i działania na różnym polu, żeby sprzedać swoje umiejętności, doszedł do wniosku, że ja jestem trochę z innej bajki, trzeba mi pomóc i dać mi szansę. Ten wykład, który absolutnie był wykładem dla mnie mało znaczącym, powiem. Może to tak gdzieś dziwnie brzmi, ale to był w ogóle dla grupki osób, które przyszły na TEDa, to byli studenci w większości. To było tam 100 parę osób, o ile dobrze pamiętam. We Wrocławiu 20 minut, to jest bardzo trudny czas do mówienia. Ja się specjalizuję w wykładach, które trwają półtorej, dwie godziny. 20 minut to jest naprawdę czas, który trudno wykorzystać, jeżeli się chce to wszystko powiedzieć, co się chce powiedzieć. Także bardzo się stresowałem i to było dla mnie przedsięwzięcie dosyć trudne. No i pojechałem za 20 minut i wróciłem. Zrobiłem to na prośbę Marka Kamińskiego, który mnie tam zapraszał, który organizuje tego TEDa. No i okazało się z perspektywy dzisiaj i zaraz potem jak się wykład pokazał, że to był najważniejszy wykład w moim życiu. Tak? Że to jest takie potwierdzenie, że trzeba robić to, co się robi, najlepiej jak się potrafi, za każdym razem się angażować, za każdym razem dawać siebie wszystko, żeby to było autentyczne. Czyli grać setne przedstawienie, tak jakby się grało premierę, tak chyba robią najlepsi aktorzy. I to wszystko kiedyś ułoży się w całość, przyniesie efekt jakiś finalny i będzie jakaś z tego taka gratyfikacja dla nas, o której dzisiaj nie mamy co myśleć. Tak? Bo czasami mamy taką myśl, że może ten kontakt da nam szansę, może tamten. Potem się okazuje, że nie, że największą szansę dał nam przypadkowy kontakt w pociągu, do którego żeśmy nie przywiązywali wagi. To jest dla mnie takie potwierdzenie tego, o czym lubię mówić, że życie jest tajemnicze i magiczne i chodzi o to, żeby tą tajemnicę odkrywać, a ona się kryje właśnie w takich zdarzeniach, które wydają się takie mało znaczące, a potem się okazuje, że nie, że one były właśnie tym, takim katalizatorem przemiany, zmiany w życiu. No i tak było w moim przypadku.
A kiedy okazało się, że ten wykład odniósł taki sukces? To było od razu? Trzeba było czasu?
Nie, to było po pół roku. I to też było zabawne, ponieważ ja o tym wykładzie praktycznie zapomniałem. I jeszcze jest jedna rzecz bardzo istotna. To nagrywanie tam było dla mnie jakby zupełnie nieobecne. Czyli ja tej kamery praktycznie nie widziałem i ja tylko wiedziałem, że muszę wyrazić zgodę na nagranie, bo wtedy tak mają, tak, że są nagrywane. I jak on się ukazał po pół roku, w lutym 2013 roku, to jak go oglądałem, to też byłem w szoku, że to jest taki fajny wykład, taka kondensacja moich treści, które normalnie zajmują półtorej, dwie godziny, a tutaj 20 minut powiedziałem to, co jest taką kwintesencją tak naprawdę tego, co musiał powiedzieć. Tak? I to było dla mnie to zaskoczenie, zwłaszcza, że ja miałem jakieś tam nagrane swoje wykłady wcześniej, ale one miały, nie wiem, 400, 500, 1000 odsłon. A tutaj w ciągu, pamiętam, doby, nie wiem, miałem 20 parę tysięcy, zanim się obejrzałem, było 100 tysięcy, a potem już nagle było pół miliona i to była duża skala, zwłaszcza, że dynamika tych odsłon była duża i o tym zaczęto pisać i nagle się okazało, że jestem popularny, tak? Wśród moich znajomych z branży to też było zaskoczenie, bo ja nie należę do takich osób, które są ekstrawertywne, czyli wychodzą na scenę i tam jak ryba w wodzie się czują, wręcz przeciwnie, ja się do dzisiaj stresuję wystąpieniami, chociaż robię to 20 parę lat.
Czyli chcesz powiedzieć, że jesteś introwertykiem, który codziennie walczy z tym, żeby wyjść na scenę?
Może nie walczy, ale odczuwa ogromne napięcie i za każdym razem robi to tak, jakby robił to po raz pierwszy. Chociaż wiem, że robiłem to setki razy i wiem, co chcę powiedzieć, ale ci, co mnie znają, to wiedzą, jak to przeżywam i wręcz mam takie czasami fizyczne objawy typu, nie wiem, ściśnięte gardło na przykład. No taka klasyka. Ale oczywiście radzę sobie z tym, jakoś tam oddycham i korzystam z doświadczenia. Natomiast nikt nie przyszedł na takim luzie. Może dlatego ten wykład, który jest dla studentów, on też jest szczególny, ponieważ tam jest taki duch przekazu w nim. Coś takiego unikalnego, co właśnie wynika z tego, że też się stresowałem wtedy, tak? Że ja mam 20 minut powiedzieć, nawet chyba przekroczyłem te 20 minut o 3 minuty. To jest bardzo trudne wystąpienie. Wszyscy, którzy dzisiaj występowali na TEDach, do dzisiaj pewnie to potwierdzą. Dzisiaj jeszcze bardziej jest ono trudne, ponieważ świadomość tego, że on zostanie w sieci, tak? On zostanie nagrany, umieszczony i będzie na zawsze. Tak, ja już jestem 7 lat starszy. Już mam wnuka. Kiedyś ten wnuk za 7 lat będzie miał 7 lat, będzie chodził do szkoły. To już będzie 14 lat od tego wystąpienia, a on będzie być może to oglądał i jego koledzy w szkole, a być może byś miał 21 lat i ciągle ten wykład będzie jeszcze w sieci, tak? A ja już będę w zupełnie innym miejscu i wszystko, co powiedziałem, zostanie. I świadomość tego, że się ma tylko 20 minut i trzeba zostawić coś prawie na wieczność, jest ogromnie obciążająca, także bardzo podziwiam tych, którzy dzisiaj występują na TEDach. To jest ogromne wyzwanie i myślę, że są bardzo odważni ludzie, skoro decydują się. No i pewnie też liczą na taką jakąś szansę swoją. I pewnie ją dostają, bo te odsłony TEDowskich wykładów są według mnie spore. Tam bardzo wiele osób, nawet jeżeli nie na początku nie miało bardzo wielu odsłon, to potem po jakimś czasie patrzy, mają 200, 300, 400 tysięcy. No to bardzo dużo. Dotrzeć do 400 tysięcy słuchaczy taką metodą, nie wiem, 3 lata, a metodą tradycyjną na salach wykładowych to trzeba by, nie wiem, 30 lat.
Na pewno. Ja wczoraj patrzyłem trochę na statystyki tych wszystkich filmów TEDowych. To twój wykład jest chyba drugim w języku polskim ze wszystkich TEDów na świecie, a chyba w pierwszej piątce wykładów nie po angielsku. Więc to jest naprawdę dobry wynik. W sensie ciężko jest po tych nawet 7 latach ludziom dogonić ten wynik. A powiedz mi, tak teraz powiedziałeś w tej perspektywie, to było 7 lat temu, zmieniłbyś coś w tym wystąpieniu? Powiedziałbyś coś innego?
Tam jest parę takich zdań, które mogą być niezrozumiałe już dzisiaj. I gdybym go dzisiaj występował i miał świadomość, że to potem będzie oglądane jako wykład, a nie jako wydarzenie na TEDzie, tak? Bo na przykład ja tam się odwołuję do Rafała Mirkowskiego, który mówi o tym, jak przeciął zeszyt i to jest na przykład dla niektórych niezrozumiałe, o czym ja mówię, tak? Tam jest parę takich zdań, które odnoszą się do tego, co było wcześniej, jakby są nawiązaniem i trzeba by obejrzeć tamte wykłady, żeby wiedzieć, o czym mówię, ale to nie ma większego znaczenia. Natomiast dzisiaj już bym wiedział, że taki wykład musi być taką samodzielną jednostką, że on musi być zrozumiały, tak? Natomiast jeśli chodzi o taką merytoryczną treść, nie, nic bym tam chyba nie dodał ani nie odjął. On jest, nawet dla mnie jest ciekawy. Ja go widziałem te 3 razy w życiu, to znaczy obejrzałem sobie go. No, za pierwszym razem jak się pojawił, oczywiście, miałem takie odczucie, że jakoś tak fajnie rzeczywiście 20 minut da się powiedzieć, chociaż wydawało mi się, że będzie trudno. Potem się 2 razy obejrzałem i oglądałem go absolutnie jako taka osoba z zewnątrz, czyli słuchałem siebie, jakbym słuchał zupełnie kogoś innego i miałem taką refleksję, że jest w nim taki element, który jest trudno definiowalny, taki duch przekazu. To znaczy, że ta treść jest banalna, tak? Bo nie ma co ukrywać. Ja tam mówię, że marzenia są ważne, a to jest coś, co wiele osób mówi. Ale jest tam jakaś taka autentyczność, taka prawda wynikająca trochę z doświadczenia, nie wiem, z wieku. I ona jest tam dlatego, że ja przyjąłem taką filozofię, że dzielę się swoim doświadczeniem. Tak? Nie są to jakieś takie prawdy tylko ogólne, ale gdzieś to wynika jakby z moich doświadczeń, się do nich odnoszę. Mówię też o bliskich osobach, o sobie, no, w jaki sposób wprowadzam ludzi w swój świat. I robię tak dalej w zasadzie, niewiele zmieniłem. No nic nie zmieniłem.
Czym się teraz zajmujesz? Pracujesz, jesteś psychologiem, więc pracujesz na sesjach indywidualnych, czy raczej pracujesz...
Nie. Ja kiedyś, lubię mówić, że kiedyś pracowałem bardzo dużo i w międzyczasie miałem czas dla bliskich. A teraz zajmuję się bliskimi, a w międzyczasie w wolnej chwili pracuję. To znaczy, że ograniczyłem sferę zawodową do minimum. Nie mam też księgarni, którą miałem przez 6 lat i która dawała mi taką możliwość tam pojechania, spotkania się z ludźmi. Wtedy miałem sesje indywidualne. Dzisiaj już nie. Nie specjalizuję się w tym ani w coachingu, ani w takim klasycznym mentoringu. Co jakiś czas występuję dla jakiejś firmy na takich spotkaniach biznesowych, czasami na jakiejś konferencji, czasami na czymś, co ma jakiś charakter charytatywny, ale tak naprawdę nadal zajmuję się prowadzeniem wykładów i to jest takie główne źródło moich dochodów i takiego spełnienia zawodowego. Ale gdzieś chciałbym, myślę, w jakimś nieokreślonym czasie przejść do pisania książek. Znaczy do takiej pracy, która zbierze to, co widziałem, słyszałem i przeżyłem i zostanie w postaci książek.
A nie myślałeś o tym, żeby właśnie pójść trochę z duchem czasu i jakiś kanał na YouTubie, podcast? Ja myślę, że tutaj wiele osób byłoby zainteresowanych tego typu słuchaniem mądrego człowieka.
To jest tak, że jak się spotkam z moimi kolegami, którzy są 20 lat młodsi, którzy mają takie kanały i rozwijają swoje różne projekty, to mam taki moment, kiedy sobie myślę, no może rzeczywiście trzeba by się za to wziąć, ale kiedy wrócę do domu i jakby zacznę myśleć o tym, to czuję, że to nie jest moje, wiesz, że to nie mój świat, nie moja bajka. Ja nawet się dzieliłem ze swoim mentorem, tak nazwijmy, taką refleksją, że no nie mogę się tego przekonać. I on mi powiedział coś, co mi trochę zaskoczyło, ale co chyba jest rzeczywiście tym, o co chodzi, że to jest taki właśnie element rozwoju, tak? że idziesz dalej, że wychodzisz z tego, że ja jestem trochę już bardziej w sferze ducha niż ciała, tak? że dla mnie jakby tworzenie kontentu i generowanie takiej treści, nawet zarabianie kolejnych pieniędzy i spełnianie jakichś kolejnych marzeń, przestało być już priorytetowe. Tak? Ja na przykład praktycznie już nie mam marzeń materialnych. Takich, że to nie znaczy, że wszystko mam, co bym kiedyś w życiu chciał mieć i że spełniłem wszystkie jakieś swoje marzenia. Nie, one jakby przestały mieć dla mnie taką wartość, jak miały kiedyś. Tak? Jakby czuję w sobie, że jestem na takim etapie bardziej smakowania takiej codzienności, takiego cieszenia się tym, że mam taki spokój, nie wiem, ducha, tak? Taki duchowy spokój, niż to, że mam adrenalinę i gotowość do akcji i robienia nowych projektów szalonych. Tak? No i w rozmowie z tym moim mentorem wyszło na to, że to jest właśnie taki element rozwoju. Także przechodzi się trochę wyżej do innej fazy życia. To nie wynika z tego, że człowiek to, nie wiem, jakoś olewa mu się nie chce i to nie jest dla niego ważne. Nie, ważne, ale są jakieś ważniejsze rzeczy. Także pewnie kanału na YouTube już nie będę.
Zahaczyłeś ten temat marzeń, więc odniosę się do niego, no bo spełniłeś swoje jedno marzenie kamperowe, spełniłeś swoje drugie marzenie książkowe. Mówisz, że teraz...
Nie, no spełniłem wiele swoich marzeń. W zasadzie mógłbym powiedzieć, że spełniłem, z wyjątkiem jednego, takich konkretnych, materialnych marzeń, takich, które są łatwe do zmierzenia i łatwe do opowiedzenia, bo one są też atrakcyjne do pokazania. Tak? No, kamper jest fajnym symbolem, bo takie trochę to jest niecodzienne marzenie, chociaż dzisiaj już widzę, że dużo jeździ kamperów, ale jeszcze wtedy, jak o tym mówiłem, to ich, jak kupowałem, to było ich niewiele. Zawsze chciałem dotknąć ręką, to ciekawe marzenie, ale chciałem dotknąć ręką operę w Sydney, tą powierzchnię. No, takie miałem. Nawet byłem w Australii, ale w wyniku zbiegu okoliczności wróciłem trochę wcześniej i do Sydney nie pojechałem. W przyszłym roku nawet była taka okazja, że mogę jechać, ale już jakby to marzenie przestało być dla mnie tak istotne. W kręgu moich marzeń bardziej jest być niż mieć, a w mieć też widzę zobaczyć, pojechać. To też jest marzenie jakoś tam materialne. Bardziej takie mam marzenia, powiedziałbym, przyziemne, właśnie takie związane z byciem z bliskimi, z spotykaniem przyjaciół, czytanie książek, oglądanie filmów zaległych. Nie wiem, z czego to wynika. Może to taki etap też w życiu, tak, że na jakąś tam górę wszedłem, trochę na niej posiedziałem, a teraz chciałbym trochę z niej zejść i posiedzieć sobie w tej dolinie i porozkoszować się widokiem, że jeszcze jest dużo gór i ja na nie mogę wejść, jak będę chciał. I być może tak się stanie. Wiesz, mam jakieś takie wyobrażenie, że 60. rocznica, za dwa lata skończę 60 lat, to mam takie wrażenie, że to taki będzie też moment jakiś ważny, coś się wtedy zmieni. Może właśnie wtedy podejmę decyzję, że jest nowa góra i na nią chętnie wejdę.
A uważasz, że te marzenia materialne, bo zazwyczaj o takich ludzie myślą, to są marzenia, które są pewnym etapem i każdy musi je przejść, żeby dojść do tych duchowych? Czy znasz takie przypadki ludzi, którzy właśnie już zaczynają od tych duchowych? Bo jeżeli dojdziemy do takiego etapu, to jest nam dużo łatwiej żyć, tak mi się wydaje.
No tak, ale ja myślę, że ta wartość tej duchowości, takiego właśnie bycia tu i teraz, o czym się chętnie mówi, tej uważności, bo też się o tym chętnie mówi na wykładach i na szkoleniu, docenia się w pewnym wieku dopiero. Tak? I ja myślę, że jak się ma 30 lat, to chce się mieć fajne mieszkanie z Wi-Fi w gniazdkach, z rzeczami, które dzisiaj są dostępne. I ponieważ robię aktualnie remont, to jestem w szoku, jak wiele rzeczy jest innych niż były, chociaż one wymagają wiedzy, trzeba wiedzieć, że one w ogóle istnieją. One i też wymagają środków finansowych, bo one są zdecydowanie droższe niż klasyczne urządzenia. Ale jeżeli ktoś ma takie marzenie i taki pomysł, to naprawdę może sobie zrobić mieszkanie ze swoich marzeń, tak naprawdę, futurystyczne wręcz. A może zrobić zupełnie inne, takie zimne, surowe, nie wiem, w jakimś stylu skandynawskim być może, takie, które mu pasuje. No, że w zasadzie to słowo możliwości oddaje świat, w którym dzisiaj żyjemy. I że fajnie z tego korzystać. Tak? Ja doskonale rozumiem kogoś, kto ma ochotę jechać do dobrego pięciogwiazdkowego hotelu i mieć frajdę z tego wszystkiego, co tam jest, bo jak się pojeździło trochę z namiotem, czy pomieszkało się trochę w hostelach, to potem przychodzi taka faza, że docenia się to śniadanie rano podawane w restauracji i docenia się te wszystkie gadżety, które towarzyszą temu światu, za który się zapłaciło w biurze podróży, a który jest pięciogwiazdkowy. A potem przychodzi taki moment, w którym człowiek znowu wraca być może do tego, że może wziąć plecak i pójść z kijkami i nocować gdzieś tam i go to cieszy. Także ja myślę, że każdy ma jakiś taki swój rytm rozwoju i powinien się wczuć, wsłuchać w niego. Tak? I być może są ludzie, którzy nigdy nie pokochają tego plecaka i tego namiotu. I to też jest okej. Okay. A być może są właśnie tacy, którzy przechodzą różne fazy w swoim życiu. Ale ja myślę, że łatwiej jest, patrząc wstecz, powiedzieć zrobiłem, byłem, widziałem, przeżyłem, niż powiedzieć ze wszystkiego zrezygnowałem, bo to nie jest dla mnie wartością. Tak? Czyli czasami mówię do człowieka, który jest młodszy, to potrafię powiedzieć, no tak, ale ty wiesz, a ja rozumiem. Taka jest różnica między nami. Bo ja przeżyłem, a ty przeczytałeś. Tak, o tym wszystkim można przeczytać. Ale jak się to przeżyło, miało, doświadczyło, tak? Czyli jak ktoś rzeczywiście był na safari, nie wiem, w Kenii na przykład i widział te zwierzęta, to jest zupełnie inne doświadczenie, które zostaje w człowieku, niż jak wie, że mógłbym tam pojechać, ale mi się nie chce, może kiedyś pojadę. Tak? Że jest taki moment, kiedy takie odhaczanie trochę, bo trochę ludzie żyją tak marzeniami, jakby zaliczali te marzenia dzisiaj, prawda? Stawiają sobie kolejne, mają ich wiele na kolejne lata. I ja myślę, że nie ma nic z tym złego. Znaczy, że jest taki moment, kiedy tak po prostu jest. No, chociaż jest się trochę wtedy niewolnikiem tych marzeń.
Zastanawiam się, czy w dzisiejszym czasie nie jest wcale tak łatwo marzyć. To znaczy...
Jest absolutnie trudno marzyć. No bo jest wszystko.
No właśnie, o to chodzi, że nawet nie to, że znaczy jedno to jest wszystko, ale drugie, to nie jest takie trudne do osiągnięcia.
Nie jest.
Bo jak ja pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę 10 lat temu, zakładałem swoją firmę, to moim marzeniem, tak jak patrzyłem na różnych przedsiębiorców, było kupienie sobie Lexusa. To było takie typowe, materialne marzenie. No i po tych 7 latach kupiłem sobie tego Lexusa. Ale jakim wyczynem jest dzisiaj kupno Lexusa, jak każdy może pójść do salonu Lexusa, wziąć leasing czy kredyt i go mieć, tak? Czy pojechać w Himalaje? No to w dzisiejszych czasach jest to wszystko takie wyciągnięcie ręki.
Nawet wejść na Kilimandżaro to jest na wyciągnięcie ręki, tak jak mówisz. No tak. Dlatego ta proza życia stała się piękna, ale nadal jest prozą życia, czyli żyjemy w fajnych miejscach, na fajnych osiedlach, fajnych blokach. No, jest różnica między blokiem moich rodziców, który jest z wielkiej płyty, a blokami, które się dzisiaj buduje, mówię blokami, chociaż nie wiem, czy to słowo jest właściwe, bo one są jak apartamentowce, chociaż nie są apartamentowcami, tak? Mają wielkie klatki schodowe, garaże podziemne itd., itd. Jakieś lustra, kwiaty, no, taką estetykę, której kiedyś nie było. Ale nawet w takim miejscu w ciągu dosyć szybkiego czasu człowiek się adaptuje i czuje się normalnie. Już nie ma takich myśli, że wyrosłem tam, nie wiem, na jakimś blokowisku, a teraz mieszkam w fajnym miejscu i każdego dnia jestem za to wdzięczny i się cieszę, bo o tej wdzięczności się dużo mówi, żeby być wdzięcznym. I to oczywiście ma sens. Natomiast człowiek jakby traci poczucie, że to jest coś niezwykłego i to się staje prozą życia. W związku z tym A proza życia sama w sobie jest nudna. Znaczy nie jest jakaś tam uroczysta, odświętna. I teraz sztuką dzisiaj dla zwłaszcza młodych ludzi no jest właśnie mieć co jakiś czas coś odświętnego, uroczystego, coś na co się czeka, co wymaga wysiłku, trudu. Czasami ludzie mówią, że coś jest drogie. No i takie ma być, bo są rzeczy, które nie są łatwe do dostania i przez to są niezwykłe, ale to są tylko symbole. Myślę, że symbole takiego wspinania się na swoje życiowe góry i tego, że człowiek wtedy jakby no, raz się spełnia, dwa, czuje się szczęśliwy, ale trzy, uczy się bardzo wiele rzeczy, właśnie umiejętności bycia skutecznym, cierpliwości, odwagi, współpracy, komunikacji, nie wiem, perswazji. No, uczy się różnych rzeczy w czasie, kiedy na tą górę się wspina, czy kiedy do czegoś dąży. A potem pewnie jak to osiągnie, to już jak wiele osób to zauważyło, ma takie poczucie, że no, taka pustka się pojawia. No i co dalej? No i wtedy ludzie znajdują jakiś kolejny projekt. I jak są młodzi, to jest oczywiście fantastyczne, bo to mogą być bardzo szalone projekty typu przejść, nie wiem, wybrzeże na bosaka, spać na plaży, zrobić z tego jakieś wydarzenie i... A jeszcze często się to łączy z działalnością charytatywną, prawda? I pomóc tam komuś. Nie ma nic z tym złego. Natomiast to, co może być jakoś niebezpieczne, to takie uzależnienie się od marzeń, czy ciągłe oczekiwanie tej endorfiny, adrenaliny, nie wiem, tych wszystkich hormonów, które dają takie poczucie wow, jest dobrze, jest w ogóle fantastycznie. Bo jak każde uzależnienie, ono jest tylko uzależnieniem, czyli nie jest dobre. Tak? Ale myślę, że to jest niewielkie niebezpieczeństwo.
Wydaje mi się, że ta endorfina właśnie wynikająca czy z osiąganiem celów czy marzeń, ona jest tylko takim chwilowym stanem. Natomiast między jednym a drugim stanem jest bardzo długa droga. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
To jest i ona czasami wcale nie jest jakaś ciekawa i atrakcyjna, tak? I barwna, czyli do wielkich rzeczy dochodzi się tak naprawdę każdego dnia, robiąc bardzo powtarzalne czynności. To zresztą widać u sportowców. To, co widzimy podczas transmisji, kiedy osiągają swoje medale, no to jest finał tak naprawdę, ale wstecz jest tam parę lat, jak nie kilkanaście lat takiej codziennej pracy, dyscypliny przede wszystkim, która jest no, czymś myślę, że trudnym do osiągnięcia przez wygodnego człowieka, który żyje w wygodnym świecie. No właśnie, to bym powiedział, że najbardziej mnie dzisiaj fascynuje, że ta codzienność jest najpiękniejsza, jest najfajniejsza. Właśnie, że to, co się mówi, żyj tam, nie wiem, chwilą, żyj carpe diem, łap chwilę, żyj dniem dzisiejszym, bądź uważny, że to wszystko fajnie brzmi w teorii. Nie wszyscy medytują, ja nie medytuję, nie lubię, jakoś mnie to nigdy nie pociągało i zawsze wydawało mi się nudne. Z wyjątkiem jednej medytacji, którą przeżyłem w ośrodku Osho w Indiach, śmiecho medytacji, gdzie przez godzinę ludzie się śmieją. Mają głowę na swoich brzuchach, tworzy się taki łańcuch. Także jak ktoś się śmieje, to ta jego przepona wpływa na naszą głowę, te drgania przechodzą, my się śmiejemy i błyskawicznie ludzie się śmieją z niczego i śmieją się tak przez godzinę. To bardzo mi się to podobało, bo było inne. Ale generalnie myślę właśnie, że taką medytacją na co dzień to jest cieszenie się tą codziennością. Nawet tym, że człowiek stoi w korku, i że dookoła patrzy, jak się ten świat zmienia. Także no to jest taki banał, być może to z wiekiem też człowiek dostrzega, ale że jednak większą część życia spędzimy w takim świecie prozaicznym, codziennych czynności. Stania, mycia się, jedzenia, jechania, stania w korkach, rozmawiania z ludźmi, robienie tabelek w Excelu. Bo ludzie się, myślę, rzadko kiedy fascynują, mówią o... Mam Excela, robię tabelkę.
Ja jestem wyjątkiem, ja bardzo lubię.
Jeszcze 30 lat temu nie było ani Excela, ani takiej możliwości. Tak? I robię to przez 3 godziny. I to jest 3 godziny mojego życia tak naprawdę. I jeżeli mam z tego frajdę, to właśnie o to chodzi. A gdzieś tam z przodu mam tego Rolexa, którego chciałbym kupić. Ten Rolex kosztuje 150 tysięcy i ktoś sobie myśli, że i kupię go sobie za gotówkę, odłożę te pieniądze. I potem go kupuje, tak? Bo być może można go kupić na raty, może w leasingu można wziąć Rolexa. Dla niektórych jest to jakaś wartość, bo być może kiedyś, nie wiem, ich dziadek, wujek albo ktoś, kto był dla nich autorytetem, albo przypadkowa osoba gdzieś tam na ręku miała ten zegarek i ktoś spojrzał, pomyślał sobie, kiedyś taki będę miał, tak? Tak jak powiedziałeś z Lexusem. I któregoś pięknego dnia jesteś w tym momencie, w którym możesz podjąć taką decyzję i możesz go mieć. I tak było z moim kamperem, tak? Że ja mogłem go mieć i wtedy dopiero wpadłem w taką panikę, że ja nie wiem, czego chcę. czy jak chcę mieć samochód, który stoi pod domem. Tak samo ktoś może mieć poczucie, że nie wie, czy chce mieć zegarek w cenie mieszkania.
Bo z racjonalnego punktu widzenia nie jest to sensowne, tak?
No nie, bo on raczej, no chyba, że jakiś wyjątkowy limitowany, ale on raczej na wartości nie zyskuje. Poza tym to jest tylko zegarek, można go zgubić, zepsuć, no, można go stracić na różne sposoby. I wtedy jak zaczyna się ta weryfikacja, na ile my jesteśmy przygotowani do życia w takim świecie, w którym się spełnia marzenia, a na ile my się boimy tego świata, który myślę, że jest fajny, jest atrakcyjny i warto do niego wejść, ale z takim też poczuciem dystansu i luzu. Tak? Ja lubię na wykładach mówić, że ja jestem w wieku, w którym posiadanie racji nie jest potrzebne do życia i mogę się mylić, że lepiej być szczęśliwym niż mieć rację. Tak? Że nawet teraz nie mogę powiedzieć, że na pewno jest tak, jak mówię. Tak? Z mojej perspektywy tak to wygląda. Ale ktoś może powiedzieć, nie, to zupełnie jest inaczej. I bardzo często tak jest, że ktoś powie, nie, to zupełnie nie jest tak, jak mówisz, a potem za 20 lat mówi, no ale rzeczywiście miałeś rację, a teraz bym się też pod tym podpisał. Tak? Także w tym świecie, w którym dzisiaj żyjemy, działa na nas tak wiele różnych bodźców i wiele czynników, że czasami sam nie wiem, czy ja tak myślę, bo ja tak myślę, czy ja tak myślę, bo inni tak myślą, czy bo taki jest trend, czy to są moje, czy ja tak myślę, bo się boję. To jest strasznie trudne, takie naprawdę świadome życie, że człowiek wie, co robi, dlaczego tak robi, co myśli, dlaczego tak myśli, jak myśli. To jest ogrom pracy i myślę, że jak już ktoś wejdzie na tą ścieżkę, to czasami ma takie poczucie, że a, fajnie się żyło tak bez tej uważności, tak, że po prostu miałem ochotę, zrobiłem, pojechałem i zastanawiałem się. Także ja myślę, że każdy idzie swoją ścieżką i każdy odkrywa tą swoją drogę i ona go prowadzi gdzieś do tych punktów, które w jego życiu z jakichś powodów są ważne i że nie ma co być kopią innych. Czyli nawet słuchając tego, co ja mówię, trzeba mieć takie poczucie, facet sprzedaje wodę nad brzegiem rzeki tak naprawdę. Mówi rzeczy, do których każdy ma dostęp i które są oczywiste. No ale czasami one wypowiedziane przez obcą osobę mają na nas wpływ. Sam też tak robię, słucham wykładów, czytam książki i czasem myślę, o, to jest sensowne, co człowiek pisze, ale to jest dokładnie to, co, nie wiem, 2 godziny wcześniej mówiłem na wykładzie. Natomiast jak słyszę u kogoś, to mam takie poczucie, że jakoś inaczej to odbieram i to ma dla mnie pewną wartość. Ja z tego korzystam jako z inspiracji. To jest dla mnie inspiracja.
To jest ciekawe, co mówisz, bo jedno to jest właśnie to, że usłyszysz to u kogoś, mimo tego, że dokładnie to już miałeś na myśli od pół roku, ale usłyszysz to od kogoś innego i nagle jest takie pyk. Faktycznie powinien tak zrobić. Ja mam taką metodę, że często jak nie wiem, co mam zrobić, to zaczynam rozmawiać z kimś. Mówię to na głos, co chciałbym zrobić i mimo tego, że jakiś taki sparring partner, który mi mówi tak, nie, w drugą stronę, to już mnie nie do końca interesuje, bo ja wtedy utwierdzam się w tym, że wiem, że to jest to, co ja chciałbym zrobić. Nie? A chciałem wrócić jeszcze do tych marzeń, bo ty powiedziałeś o takim idealnym modelu. Żyjemy sobie, jesteśmy szczęśliwi i przy okazji realizujemy trochę te marzenia. To znaczy, ja mam takie doświadczenie, rozmawiając z ludźmi, że oni bardziej ciężko pracują, są nieszczęśliwi, żeby przez chwilę mieć ten dopływ endorfin ze zrealizowania jednego marzenia i potem znowu są strasznie nieszczęśliwi, robią te różne rzeczy, są jak ten Syzyf, żeby zrealizować kolejne.
Jest taki rysunek, ja dobrze pamiętam, że ja mleczki, jak ten Syzyf pcha tą kulę pod górę i tam jest taki napis, może i ciężka robota, ale pewna. No, trochę tak jesteśmy chowani w takim duchu też. Powiedziałbym, im gorzej, tym lepiej. Tak? Takiego narzekania, takiego poczucia, że życie jest ciężkie. No, słyszymy taki tekst, nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. I ja myślę, że wyrastamy w takim świecie, w którym no, ciężko jest w szkole, szkoła nie jest miłym przeżyciem. Trzeba się uczyć, wstawać rano, nauczyciele są nie zawsze wyrozumiali i te kolejne pokolenia narzekają, potem idziemy do pracy, mamy szefa, mało płacą, tak? No i gdzieś tam jest takie światełko w tunelu pod tytułem marzenie i na to się czeka. Wizja tego, co gdzieś z przodu, daje siłę każdego dnia, żeby ruszyć w drogę, tak? Czy jak masz o coś przed sobą, w perspektywie, tak jak na tym morzu, no, tam gdzieś będzie ląd, ale zanim dopłyniemy, to sporo musimy się namęczyć. Ja myślę, że wielu ludziom daje taką siłę, żeby każdego dnia wstawać i iść. Oczywiście fajniejsze byłoby pewnie, gdyby ta szkoła była przyjemna, praca była satysfakcjonująca i ten każdy dzień byłby miły i sympatyczny, ale życie i badania pokazują, że to wtedy się tego nie czuje, nie docenia, że jednak kontrasty mają dla nas znaczenie. Tak? Jeżeli jest zimno i nagle zrobi się trochę cieplej, to my doceniamy, o, że się robi cieplej. Jeżeli ta temperatura jest, tak jak w niektórych miejscach na świecie, taka sama przez 365 dni i ludzie tam jadą, to nawet pod tymi palmami czują się nieszczęśliwi. Tak? Już ich drażni nawet to, że jest miło, że wszyscy się uśmiechają. W związku z tym chyba zmienność jest istotna. Taka możliwość doświadczenia różnych stanów. I radości, i smutku, i głodu, i przejedzenia. My też możemy się trochę tak mądrzyć na tematy życia, bo my żyjemy w świecie, który jest bezpieczny. My więcej wyrzucamy jedzenia pewnie niż niektórzy w ogóle zjadają na świecie. Mamy ciepło, woda leci w kranie i tak dalej. W związku z tym u nas takie mówienie o marzeniach jest czymś uzasadnionym i według mnie mamy nie tylko prawo mieć marzenia, ale ponieważ mamy świat taki dosyć atrakcyjny, bezpieczny, przyjazny, to mamy obowiązek mieć marzenia, tak? Bo są miejsca na świecie, gdzie wszystko to, co ja mówię, nie miałoby być może w ogóle sensu, bo ci ludzie żyją jednym posiłkiem dziennie i tym, czego w ogóle zjedzą, czego nie zjedzą. Pobyt w Indiach był dla mnie takim momentem wielu refleksji, tak, że, no, że każdy jest kowalem swojego losu, ale niestety materiał, w którym może sobie coś wykuć, jest bardzo, bardzo różny i że my dostaliśmy jednak dobry materiał do kucia, trwały i piękny, a są ludzie, którzy no, nie dostali czegoś takiego. Tak? I oczywiście nie jesteśmy w stanie im pomóc, nie jesteśmy w stanie pomóc ludziom w Indiach, bo nie przeniesiemy swojego świata tam, oni się tam muszą odnaleźć. I oni się tam odnajdują i to było dla mnie fascynujące, że tam każdy się odnajduje. I ci biedni, i ci bogaci, jakby każdy w swoim miejscu buduje ten swój świat i stara się zrobić to jak najlepiej i wykorzystać być może wszystkie możliwości, które tam są. Aczkolwiek to jest nieporównywalne. My się lubimy porównywać, tak, do tego, jak jest na Zachodzie, jak jest w Stanach, jak jest w innych miejscach. Myślę, że to jest pierwszy krok do tego, żeby wpadać w depresję, jak się człowiek porównuje. W ogóle kiedyś słyszałem, że samo podróżowanie już jest niebezpieczne, ponieważ ciągle widzimy, że gdzieś jest inaczej. Tak? Oczywiście tam, gdzie jest lepiej, to działa na nas szybciej, a tam, gdzie jest gorzej, to być może nie czerpiemy z tego takiej siły, porównując do swojego świata. Czyli więcej pamiętamy z tego świata, który nas zafascynował i do którego nam gdzieś tam jest daleko. Ale to też jest kwestia, tak jak kiedyś byłem na wyjeździe w Cannes i mój syn właśnie spytał, czy chciałbym mieć taką łódź motorową, która tam stoi. A ta łódź była warta 10 milionów euro. I ja powiedziałem, że no w zasadzie nie, bo to nie jest mój świat. Ja nie wiedział, co z nią zrobić. Moi znajomi nie żyją na takich łodziach. Praktycznie, gdybyśmy mieli takie pieniądze i kupili taką łódkę i tutaj postawili, to by nam nic nie zmieniło. Tak? Bo ta łódka jest częścią świata tych ludzi, którzy na niej siedzą, piją szampana. A częścią naszego świata jest nasza przyczepa kempingowa. Nie za 10 milionów euro, ale jakby tu jesteśmy w swoim świecie. I ja myślę, że to jest ważne, że my ten swój świat możemy tworzyć, kreować, ale on też wynika z naszych wartości, z naszego intelektu, tak? Bo no na przykład powiedziałeś o tej rozmowie. No to jest jedna z piękniejszych rzeczy w ogóle, która się w życiu może człowiekowi przydarzyć. Spotkać się z kimś i odbyć taką rozmowę, po której człowiek jak po filmie wychodzi, jeszcze w głowie ma te słowa, jeszcze myśli, czy poczuł się zainspirowany, czy takie tchnięcie ducha nastąpiło w niego. Nagle poczuł, że ożył i w ogóle dostał wiatru w żagle i tak dalej, i tak dalej. A to tylko była rozmowa, tak? Że mało kto marzy o tym, że kiedyś spotkam człowieka, z którym będę mógł tak porozmawiać i ta rozmowa będzie dla mnie ucztą intelektualną. Tak jak, nie wiem, idziemy na Bali, tam mamy jakąś ucztę kulinarną i smakujemy te potrawy i marzymy potem o tym, żeby pojechać, nie wiem, do jakiegoś miejsca na świecie i spróbować coś. To czy marzymy o tym, żeby kiedyś gdzieś w jakimś miejscu na świecie spotkać człowieka, z którym rozmowa zmieni nasze życie, tak? Ja mam takie doświadczenie. Jechałem na takie szkolenie z Davidem Inanem, ja to szkolenie uznałem, bo byłem na nim. Moja żona się pyta, to po co jedziesz po raz drugi? I ja właśnie powiedziałem, jadę, żeby poznać ludzi, którzy jakoś wpłyną na moje życie, coś zmienią, coś mi dodadzą, nie wiem, natkną czymś, zainspirują. I pamiętam, że byłem tam bardzo wcześnie, zanim ludzie zaczęli się schodzić do sali. I siedziałem i patrzyłem, jak się ludzie wchodzą. I myślałem, ten, nie, a może ten zmieni moje życie. No, bardzo śmieszne doświadczenie, bo człowiek patrzy na te twarze i stara się coś wymyślać, co się kryje za nimi. I znalazłem taką parę, takie małżeństwo, które miało ogromny wpływ na moje życie, ponieważ bardzo mi pomogli przy wydaniu mojej pierwszej książki. Ale no, to jest samo w sobie niezwykłe doświadczenie, tak? Że człowiek staje sobie taki cel i przyciąga takich ludzi, takie prawo przyciągania. I że tu w ogóle nie chodzi o nic materialnego. Chodzi o coś, co jest takie trudne do zdefiniowania, takie ulotne. Tak? Czyli to jest bardziej marzenie niż cel nawet, bo nie mamy tutaj tych cech dobrego celu. I wiem, że takie rzeczy się dzieją, czyli że my przyciągamy takie zdarzenia. Ale myślę, że rzadziej jest tak, że jedziemy gdzieś i mamy takie marzenie, żeby spotkać człowieka, którego słowa, którego obecność będzie w naszym życiu ważna. Tak? To jak mówiłem o tych niematerialnych marzeniach, to praktycznie myślałem to właśnie dokładnie o czymś takim. Że bliżej mi teraz jest do takiego fascynowania się ludźmi i właśnie tego, że ktoś powiedział jedno zdanie niezwykłe, niż do tego, że pojadę i rzeczywiście dotknę tą operę w Sydney. Chociaż ona jest jakimś symbolem, tak? Czyli takim symbolem no właśnie takiego wyjścia trochę poza codzienność i poza to, co się opłaca. Bo jak ktoś popatrzy na to, ile kosztują niektóre przedsięwzięcia, to może powiedzieć, że za to mógłby kupić, nie wiem, kawalerkę i wynająć. I co miesiąc mieć z tego 1,5 tysiąca. I one by się uzbierały i jakby się uzbierały, to sobie kupił drugą kawalerkę. I potem miałby 20 mieszkań, wynajmował. No i to też być może ma sens.
Czy powinniśmy odrzucić taki właśnie trochę racjonalizm i więcej kierować się intuicją?
Myślę, że powinniśmy to pogodzić. Ja też nie wiem, co to jest intuicja tak naprawdę do końca, bo...
To ja dam przykład ze swojego podwórka i mam tak... Często mi się zdarza to w życiu, że przykładowo, jestem teraz na etapie kupna domu. My pojechaliśmy, zobaczyliśmy dom z żoną i my wiemy, że my chcemy tam mieszkać. Aha. Oglądaliśmy kolejne inne, z racjonalnego punktu widzenia lepsze. To jest nieważne, bo my wiemy, że my chcemy tam mieszkać.
Nazywasz to intuicją? To jest coś, co ja mówię, że płynie z serca, tak? że nie w rozumie, tylko w sercu, bo człowiek patrzy i pewne rzeczy są w ogóle nieopłacalne i gdyby się kierować rzeczywiście racjonalnym podejściem, to nie miałoby sensu. No tak, w takich przypadkach sądzę, że trzeba się kierować dokładnie tym, co nam duszy gra. I tak jak powiedziałeś, to jest tak, że my to wiemy po prostu, jak ktoś spyta, no ale po czym wiesz? Nie wiem, czuję. Tak samo jest z ludźmi, którzy się spotykają, łączą się w pary, poznają się przypadkowo w pociągu, patrzą na siebie i nagle się okazuje, że tworzy się nowa relacja, która będzie trwała następne 40 lat. Dlaczego oni się przyciągnęli? Pewnie trudno by znaleźć takie racjonalne powody, tak? A oni też powiedzą, że nie wiedzą. Ja sądzę, że należy podążać za takimi rzeczami. Oczywiście z taką odpowiedzialnością życiową, tak? Czyli jeżeli idziesz ulicą i patrzysz na lokal i coś w tobie ci mówi, że tak, tu ty otworzysz bar hinduski czy tam jakiś inny Buddha bar, bo wróciłeś z Indii i masz takie marzenie, że tam sobie ludzie leżą, piją masala, tea i będzie cudownie. I ładujesz to 300 tysięcy złotych, żeby to urządzić i otwierasz. No i jest cudownie, przychodzą ludzie, kupują tą herbatkę, płacą za nią 10 złotych, leżą tam 2 godziny i pod koniec dnia patrzysz, a tam w ogóle to się nie spina finansowo. To znaczy na tej herbatce i na tych potrawach nie jesteś w stanie utrzymać tego lokalu i zapłacić za czynsz. I potem ludzie piszą do mnie maila z pytaniem, co mają zrobić, bo to było ich wielkie marzenie, oni to czuli i czy oni mają brnąć dalej, tak, i wziąć kolejny kredyt i sprzedawać być może jeszcze coś, żeby zarobić parę groszy. No czy mają to zamknąć i wrócić do korporacji? Jak to piszą czasami czy mam wrócić z podkulonym ogonem, czyli z poczuciem klęski i przegranej. I ja wtedy piszę, że nie, absolutnie, to nie jest przegrane, jest doświadczenie. Człowiek miał takie marzenie, wtedy mu to w duszy grało i je spełnił. Ale czy w tym marzeniu miał takie wyobrażenie, że na tym barze zarobi 5 milionów złotych? Pewnie nie, tak? Bo ludzie, jak mają takie marzenia, nie myślą o tej stronie finansowej. Raczej właśnie myślą o tym czymś niedotykalnym, o klimacie, o tym, że przyjdą inni ludzie. Tak bo z moją księgarnią. Ona absolutnie nigdy nie przynosiła jako księgarnia zysków. To było marzenie jak kamper typ Fanaberry. Będę miał swoją księgarnię, bo zawsze chciałem mieć. I w którymś momencie jakby dotarło do mnie, że ja już nie chcę mieć swojej księgarni. Także ono już jest zamknięte, spełnione, zamknięte, miało datę ważności i już nie jest moje tak naprawdę. Do dzisiaj w tym lokalu nic nie ma. Ponad rok minął i do dzisiaj on jest do wynajęcia. Także jakby ktoś, kto tam przychodzi, pewnie patrzy, nie poczuł tego, co ja poczułem. Ja jak stanąłem w tym lokalu, który był niewidoczny z boku i który było widać, nie jest absolutnie komercyjny, czyli taki, że tam da się zrobić wielkie pieniądze. Ja patrząc na to, czułem, że to jest moje miejsce na ziemi. Ale po 6 latach dokładnie tak samo poczułem, że to już nie jest moje miejsce na ziemi. Tak.
A łatwo ci było podjąć tą decyzję?
Więc tak, jak już mam takie poczucie, to tak, łatwo. Czyli tak jak stoisz i patrzysz i mówisz, to jest mój dom, tak? I mieszkacie tam. I któregoś pięknego dnia stajecie i mówicie, nie, chcemy, teraz czujemy, nie wiem, jesteście we Włoszech, czy gdzieś w jakimś innym miejscu, w Kazimierzu, Zamościu, wszystko jedno. I tam nagle coś do was przemawia i zamyka się jeden etap, otwiera się drugi, to jest to zejście z jednej góry, wejście na drugą górę. Żeby wejść na drugą, trzeba z tej pierwszej zejść, prawda? To według mnie to jest okej. Okay. To jest właśnie element rozwoju, doświadczenia, tego, że w tym momencie, w tym czasie, patrząc z tej perspektywy, tymi oczami, które wtedy miałeś, tak to widziałeś. Tak, bo czasami ludzie mówią, no a ty mówiłeś co innego 5 lat temu, albo 10. No tak, ale byłem innym człowiekiem. No, a wtedy mówisz, że to cię fascynuje, a teraz mnie nie fascynuje. I to jest chyba właśnie piękne, że człowiek nie jest taką linią ciągłą, tylko że tam są wzloty i upadki, albo różne stany emocjonalne, intelektualne. I do tego, żeby ci się zmieniło wszystko w głowie, czasami wystarczy spotkać jedną osobę, albo obejrzeć wykład, albo wysłuchać, albo książkę przeczytać. I to jest fascynujące. Wiesz, że chodzisz i jakoś tak ci się to wszystko nie składa w całość i tak czujesz, że coś byś zrobił, ale tak nie wiesz do końca, czy to ma sens. I nagle otwierasz jakąś książkę, czy coś tam dwa zdania, albo jedziesz pociągiem i tam pogadałeś z kimś 10 minut, tak przypadkowo. I ta rozmowa ci wszystko zmieniła. I ja myślę, że o to należałoby marzyć, tak? Żeby na drodze spotykać ludzi, dzięki którym my się rozwiniemy. Bill Gates, ostatnio widziałem z nim taki film biograficzny, trzyczęściowy. I on na końcu mówi, że to, co dajemy i to, co dostajemy, to jest ważne. Ale w ogólnym rozrachunku ważne jest to, kim się stajemy. Ale Bill Gates już też ma swoje lata i pieniądze, które może przeznaczyć na szlachetne cele i też ma pewnie już inną perspektywę. I gdybym tak miał powiedzieć na temat tego zdania, coś tam powiedział, że to chyba jest dokładnie to, co czuję. Że ważne, kim się stajemy przez te marzenia, które realizujemy. Tak? Czyli kim się stajesz po wejściu na Kilimandżaro. I kiedyś pamiętam, rozmawiałem z człowiekiem, który biega w maratonach. A zawsze mi się to wydawało fascynujące, bo ja nie biegam, nie biegałem i nie będę biegał. I zawsze podziwiałem takich ludzi, że oni tyle biegną, że to niesamowite, że biegniesz, wchodzisz w trans, masz myśli, cierpisz, walczysz ze sobą. Wiesz, taka głębia dla mnie była w tym bieganiu. I on mówi, że on biega. Ja mówię, no to podziwiam. Ja mówię, ale tak biegniesz w tym transie? On mówi, nie, no, w transie nie biegnie. Toż tak mi zburzyło trochę koncepcję. Mówię, no ale to po co biegniesz? I on mówi, tak biegnę, bo dzięki temu rzeźbię sobie swoje ciało. Tak? I miał takie piękne, pięknie ukształtowane, młode, męskie ciało. Ja żadnych myśli nie ma, jak biegnie. Po prostu chcę tam biec. I tak sobie pomyślałem, że no tak, to też ma sens w zasadzie, ale wydaje mi się, że fajnie jest, jak człowiek ma taką świadomość, kim się stał dzięki temu, że tak biegł. Ja w ogóle uwielbiam biografie takich ludzi, którzy no właśnie tak zmierzyli się ze sobą, z jakimiś swoimi życiowymi problemami, powstali i osiągnęli coś wielkiego. Lubię takich ludzi jak pan Doba, który przepłynął kajakiem nieraz Pacyfik. Tak? Takie historie ludzi, którzy pokazują, że, no, że można robić rzeczy naprawdę szalone, niezwykłe, aczkolwiek myślę, że większość tego nie zrobi, wiesz? Że większość nie przepłynie kajakiem, że nawet taka inspiracja nie spowoduje, że nagle zmienią swoje życie, że większość fajnie by było, jakby się tak odnajdowała w takiej codzienności, czerpała radość z takich, no właśnie, banalnych rzeczy, właśnie z czegoś takiego, że jego dziecko ma 5 lat i jest śmieszne, robi śmieszne miny, a potem będzie miało 10 lat i już nie będzie robił tych min, a potem 15 powie, ojciec, weź, daj mi spokój. Tak, że są takie momenty w życiu, w których trzeba korzystać z tego, co się dzieje w danym momencie. Jak powiedziałem kiedyś, to kwintesencja tej długiej wypowiedzi mojej, pan powstaniec warszawski, starszy człowiek powiedział, są pociągi, które podjadą tylko raz i trzeba do nich wsiąść. I ja myślę, że to jest sztuka życia. Widzieć te pociągi, wiedzieć, że to jest właśnie ten nasz pociąg i wsiąść do niego i pojechać. Mhm. I pamiętać, że on jadąc może mieć różne przygody. Tak? Może się zatrzymać w polu, możemy tam kogoś spotkać. No różne rzeczy mogą się wydarzyć. Że niezależnie od tego, co sobie wymyślimy w głowie, wiesz, jakie będziemy mieli cele, wizualizacje i pomysły na przyszłość, życie zawsze pozostanie tajemnicze i że pewne rzeczy się nie wydarzą, chociaż bardzo żeśmy chcieli i marzyli o tym, a pewne się wydarzą i będziemy nawet w szoku, jak łatwo żeśmy je osiągnęli. Tak? Że to otwieranie tych symbolicznych pudełek z czekoladkami, wyciąganie i takie cieszenie się, że o, kolejna czekoladka ciekawa z jakimś smakiem, jest chyba rzeczywiście kwintesencją życia.
Wydaje mi się, że też nasze społeczeństwo nie jest nauczone wprowadzania zmian. To znaczy od wczesnych lat edukacyjnych musi się gdzieś tam ukierunkować. Czyli jak już wybierasz ten profil tam humanistyczny, matematyczny, to już musisz być. Potem musisz iść na te studia. A jeszcze jak jesteś dzieckiem, to ci rodzic mówi, no to już wybierz sobie ten sport, ale to już nie zmieniaj. Jakby nie jesteśmy nauczeni tych zmian, bo mi się wydaje, że my sobie teraz rozmawiamy bardzo teoretycznie i że te zmiany to są takie łatwe, czyli a teraz zmienię swoje życie. No ale nie, no ludzie tkwią wiele lat w nieszczęściu właśnie.
Tak, my rozmawiamy teoretycznie, bo w praktyce to jest tak, jak na przykład z moją córką, która przyszła kiedyś do mnie, i powiedziała, że po trzecim roku rzuca medycynę. No i wtedy, trzymając się tej koncepcji, o której ci mówię, trzeba by powiedzieć, o, córuś, to niezwykłe, to fascynujące.
To... A co powiedziałeś?
Wiesz co, nieważne, co powiedziałem, ważne, co miałem w oczach. Myślę, że w oczach miałem takie absolutne zdziwienie, zaskoczenie, trochę strachu i takiego rozczarowania też, bo takie wyobrażenie rodzica, że dziecko będzie lekarzem, bardzo jest sympatyczne, tak? Również człowiek chce myśleć w swojej perspektywie, a kiedyś będzie miał tutaj pewnie większe możliwości korzystania z wiedzy swojej córki. No, ponieważ ja mówię o wspieraniu, mówię o tych wszystkich elementach, które dodają ludziom siły i staram się tak żyć, to pewnie ja już nie pamiętam, wiesz, nie zareagowałem jak klasyczny rodzic, który mówi, o Jezu, to już skończ, to po co? Może też dlatego, że ja rzuciłem weterynarię po drugim roku i skończyłem psychologię i też w moich czasach rzucenie weterynarii było na niektórych absolutnie niezrozumiałe, bo to był konkretny zawód, a psychologia to nie wiadomo co. Ale właśnie wtedy, wiesz, kiedy dookoła ciebie dzieją się takie rzeczy, to człowiek wychodzi z teorii i wchodzi w praktykę. I jest tak, jak mówisz, mój syn 14-letni musiał podjąć decyzję, czy sport, czy edukacja, tak? czy liceum. Akurat połączył to i będzie często do szkoły tenisowej, znaczy, gdzie tenis jest bardzo rozwinięty, ale widziałem, jak dla niego to jest no, trudna decyzja, tak? Bo jeżeli chce się zaangażować w sport, to w normalnej szkole nie będzie miał czasu. A jeżeli w normalną szkołę, gdzie jest bardzo dużo materiału i dużo trzeba poświęcić na lekcje, to już nie będzie miał na sport. I że on musi podjąć taką decyzję, mając 14 lat. I ona już determinuje to, co będzie dalej. Bo jeżeli pójdzie ścieżką w prawo, no to spotka innych ludzi, w lewo spotka innych ludzi. Wiesz, to To jest właśnie coś, o czym się dzieciom nie mówi, czego młodzi ludzie pewnie nie wiedzą tak każdego dnia, nie zwracają uwagi na to, że nic nie jest w życiu neutralne. Że to, gdzie poszedłeś do szkoły, może mieć wpływ na twoje życie za 20 lat. Tak? Bo potem czasami się patrzy na historię różnych relacji i się okazuje, że oni się już znają od podstawówki. Tak? On jest teraz ministrem, a ten jest wiceministrem. Ale oni się znają z podwórka. Czy ta relacja budowała się wtedy, kiedy oni byli dziećmi, ale wpłynęła na to, co się wydarzyło, jak już byli bardzo dorosłymi ludźmi. Tak? Mało kto sobie myśli, chodzę do przedszkola, będę budował teraz networking, będę robił w przedszkolu, tak, z dziećmi albo w szkole. Bo być może kiedyś to środowisko będzie miało dla mnie coś do zaoferowania, a ja dla nich. Ale tak jest. Czyli ta praca, którą rozpoczynasz pierwsza, patrzysz na to, jakie byś miał pieniądze i czy satysfakcjonujące są warunki, a czasami istotniejsze jest to, jacy są tam ludzie, bo być może tam są ludzie, którzy cię wciągną w swój świat, nawet pozytywny, na przykład nurkowanie, tak? Ale to nurkowanie pociąga sobą kolejne jakieś decyzje i kolejne decyzje i być może tam spotkasz swoją przyszłą żonę, która będzie nurkowała, czyli jakby to nie ma taka decyzja, tylko pójdę do tej pracy, bo decyzja, która wpłynęła na również inny. I to mnie fascynuje, muszę ci powiedzieć, że jak się patrzy wstecz, to się to wszystko rozumie, że to życie rozumiemy wstecz, ale jednak przeżywamy w przód i sobie myślimy, nie, no to dzisiaj to okej, wszystko się układa, ale czy się będzie układało jutro? No jutro się też układa, tak? I znowu już wiemy wstecz, a do przodu ciągle się martwimy i tak jak mówisz, znowu nie jesteśmy otwarci na to, no to kolejna zmiana tylko. No dzisiaj mówienie o zmianach wydaje się banalne, no one są każdego dnia. No, aplikacje nam się zmieniają, aktualizują. W ciągu doby te programy, które mamy, na nie zwracamy uwagi, ale one ciągle są w ruchu. Po transmisji danych widać, że ciągle są jakieś aktualizacje. W związku z tym my się też musimy aktualizować. I powiedzenie sobie, ja już taki jestem, taki byłem, taki będę, no jest mocno ograniczające. Oczywiście pewnie w pewnym wieku wynika trochę też, nie wiem, z hormonów albo z naturalnego takiego konserwatyzmu do zmian i tego, że starych drzew się nie przesadza, jak to się mówi, ale myślę sobie, że już moje pokolenie nie będzie mogło się tym tłumaczyć, bo będziemy musieli się aktualizować również. Jesteśmy wychowani w świecie cyfrowym, mamy karty, bliki i tak dalej. Jak będziemy mieli 80 lat, też będziemy z tego korzystali, tak? I też będziemy mieli smartfony, być może będą nam mierzyły wtedy, albo inne urządzenia, będą nam mierzyły, będzie nas bardziej interesowała aplikacja, która mierzy nam prawdopodobieństwo zawału, niż aplikacja rozrywkowa. A być może nie, być może właśnie będziemy takimi staruszkami, którzy będą się dzieli, stukali tymi palcami i się cieszyli, że ta jakaś ikonka im tam przeskakuje. Tak, także dobrze jest pamiętać, że to, co dajemy innym, dajemy sobie. Czyli wszystko, co mówimy innym, jednak mówimy również sobie.
To jest ciekawe, co mówisz o tym takim ciągu przyczynowo-skutkowym, bo jak zacząłem sobie teraz w myśli wracać do tego, jak wyglądała moja przeszłość, to ja chodziłem do klasy sportowej, ale już miałem przesyt sportu, więc zdecydowałem się pójść do liceum, w którym usiadłem w jednej ławce z człowiekiem, z którym potem założyłem firmę. Prowadzimy tą firmę od 8 lat razem. W tej firmie montowaliśmy filmy wideo, gdzie zobaczyłem pierwszy raz crossfit i stwierdziłem, że chciałbym spróbować tego sportu. Poszedłem na crossfit, zostałem tam. Tam poznałem moją ówczesną żonę. Więc właściwie to jakby gdzieś przeciąć, jakby coś z tych rzeczy się nie wydarzyło, to moje życie mogło wyglądać zupełnie inaczej, a wiele z tych wyborów było nieracjonalne, dziwne, zupełnie mogło pójść w inną stronę. Więc ten taki ciąg przyczynowo-skutkowy jest bardzo, bardzo ciekawy.
No i dzisiaj w dobie takiego poczucia, że my zarządzamy tym wszystkim, tak? Bo mamy aplikacje do zarządzania wszystkim, myślę, że to nas frustruje. Że ten nieograniczony wybór i konsekwencje tego wyboru są mocno frustrujące. Czyli bym powiedział, że świat, w którym się wychowałem, w którym nie było wyboru żadnego, to szedłeś ulicą, stawałeś w kolejce, kupowałeś lodówkę i cieszyłeś się, że masz lodówkę. Czyli w moich czasach po prostu była lodówka. Tak? Teraz masz lodówki różnych marek i różne typy tych lodówek i musisz podjąć decyzję. Oczywiście one, te lodówki się różnią, ale niewiele. W związku z tym każda z nich służy do tego samego, żeby przechowywać żywność. I jak weźmiesz ilość tych decyzji, które trzeba podjąć i jak to się zmienia, tak? Bo to, co było wczoraj, się zmienia i dzisiaj już jest więcej i inne rzeczy. W związku z tym myślę, że dyskomfort jest większy dzisiaj niż był kiedyś. I takie właśnie poczucie, że a jak skręcę w prawo, to już nie w lewo, a jak w lewo, to nie w prawo, bardziej towarzyszy nam dzisiaj niż kiedyś. Kiedyś po prostu człowiek w ogóle się nad tym nie zastanawiał. I to pewnie odejmowało 90% stresu. Dzisiaj stres właśnie wynika z tego, że odpowiedzialność jest po naszej stronie. Żeby potem nie powiedzieć, że to nie moja decyzja, tak? Żeby powiedzieć, ok, wybieram stronę prawą, ale biorę konsekwencje na siebie, które będą dalej. I to jest ta odpowiedzialność.
A to jest też ciekawe, bo czytałem jakieś badania, jak nasz mózg musi reagować, no bo jeszcze 50 lat temu, 30, 20 lat temu nie miał tylu informacji, które musiał przetworzyć i podjąć decyzję, niż dzisiaj, no bo wchodzimy do sklepu, pełne półki, co my mamy wybrać. A co do tych aplikacji, to wydaje mi się, że niedługo będą aplikacje właśnie, które będą analizować nasze wybory i podejmować decyzje za nas.
No już są porównywarki, tylko że one jeszcze nie biorą pod uwagę naszej osobowości, temperamentu, wartości, preferencji i tak dalej. Natomiast jeżeli je zgramy ze sobą, ale to myślę, że trzeba będzie je połączyć z naszym systemem krwionośnym również, żeby ciśnienie mierzyć, żeby algorytm mógł wziąć pod uwagę wszystkie dane, na przykład co się dzieje z naszym ciałem, jak patrzymy na produkt A, a jak na produkt B. No tak, albo będziemy mieli doradców do podjęcia decyzji, ale takich już naprawdę będących z nami na stałe związanych, znających nas i do których będziemy dzwonili i będziemy się, no tak jak dzisiaj się urządza mieszkanie, prawda, i bierze się projektanta i wszystko się pyta, a te lampki będą pasowały, czy nie będą pasowały? Będą, okej, to je weźmy. A myślisz, że takie, czy takie, tak? I potem się wchodzi jego mieszkania i ono rzeczywiście jest harmonijne i eleganckie i piękne. Jest pytanie, czy jest nasze, czy jest właśnie takim źródłem satysfakcji, bo były czasy, kiedy pewne rzeczy się robiło samemu. One były robione z jakichś innych przedmiotów. Tak, kupowało się jakieś sklejki, składało się, robiło się jakieś półki. I można było powiedzieć, że wszystko w tym mieszkaniu to jest mój czas, moja praca, moja energia, moja pomysłowość, kreatywność. No i ono rzeczywiście jest moje, jest tam taka dusza w tym mieszkaniu. A dzisiaj się wchodzi i wszystko jest rzeczywiście piękne, kupione za pieniądze, które osobiście musieliśmy zarobić, ale to już jest taka droga między tym, że tam siedzę i robię tabelki w Excelu. Te tabelki w Excelu powodują, że mi płacą. I te pieniądze przeznaczyłem na to właśnie, że mam pięknie urządzone mieszkanie. Tak? Kiedyś jakby było bezpośrednie takie wyjście. Z pracy był efekt widoczny. Tak? Czyli robiłem to przez 15 godzin, teraz widzę, jak to wygląda. A teraz musimy te 15 godzin w pracy przełożyć na ten efekt, który jest trochę oddalony i przestrzennie, i czasowo. I myślę, że tego nie robimy. W związku z tym mamy takie poczucie, że wykonujemy mało ciekawą pracę. No ale dzięki niej możemy realizować jakieś swoje pomysły. To też jest jakby kolejny element naszego życia. Według mnie krótsza satysfakcja z tego, co robimy. I takie ciągłe szukanie tego efektu wow, takiego, czy ja się rozwijam, czy ja w tej pracy się spełniam. W ogóle kiedyś ludzie nie mieli takich przecież pytań, czy on się spełnia w fabryce, do której chodzi codziennie na 6 rano. Dzięki niej mógł żyć. Także to jest kwestia chyba takiego ciągłego uczenia się, odnajdywania w świecie, w którym jesteśmy, czy takiego uczenia się bycia skutecznym i na poziomie właśnie i zarabiania pieniędzy, skuteczności, ale też na poziomie satysfakcji z ich wydawania i radzenia sobie z nimi i czasami z radzenia sobie z nadmiarem, bo myślę, że my też żyjemy w świecie nadmiaru wielu rzeczy, tak? I dlatego ludzie kupują drugie mieszkanie, trzecie mieszkanie, wynajmują i tak dalej, i tak dalej. To też jest jakaś umiejętność, której nie uczą w szkole. Jak zarządzać swoimi pieniędzmi?
O edukacji mogę rozmawiać długo, bo to nasz system edukacji w ogóle nie jest przystosowany do tego, co się dzieje teraz.
Też nie wiem, czy może być, bo wszystko się dzieje w jednym czasie i my wszyscy, tak jak ta woda się podnosi, to wszystkie te łódki idą do góry, czyli i nauczyciel, i lekarz, i uczeń, każdy praktycznie doświadcza tego samego. Tak? Czyli jak wchodzi nowy telefon komórkowy i kupują sobie go różne osoby, to wszystkie można się zmierzyć z tym samym problemem, tak? Że on ma nowe rozwiązania. I czy to jest 12-latek, czy to jest 60-latek, to mają to urządzenie w tym momencie, bo ono teraz się pojawiło. To nie jest tak, że ktoś przygotował nas do tego i powiedział, a kiedyś jak będziesz korzystał z takiego telefonu, to ci dziadek nauczy, że tutaj są takie przyciski. Nie, ten dziadek się musi nauczyć w tym samym momencie, w którym się uczy jego wnuk. Z tym, że ten wnuk się uczy szybciej. I to ten dziadek idzie do wnuka i mówi, powiedz mi, tak? Czyli te zmiany dotykają wszystkich w jednym momencie i ciężko jest się do nich przygotować, bo nie wiadomo, do czego się przygotować. To tak jak teraz wszyscy mówią specjaliści, że wejście telefonii 5G zmieni nasze życie. Ale niech mi ktoś powie, jak zmieni moje. Znaczy, do czego ja mam się przygotować? Tego jeszcze nikt nie wie, prawda?
Ja słyszałem, no ale taka woli z ciekawostki odnośnie technologii VR, że wprowadzenie technologii 5G sprawi, że już nasz błędnik nie będzie tak szalał i będzie można korzystać z technologii VR. To tak może zmienić twoje życie, że będziesz mógł sobie założyć okularki i patrzeć, podróżować właśnie, nawet dotykać opery w Sydney i może to faktycznie będzie to odczuć.
No tak, ale to mówimy o rozrywce. Ale to tak. Na pewno będzie miało wpływ na nasze życie.
Nie tylko. Kolejna ciekawostka. Otóż stworzyli specjalne okulary VR-owe dla krów. I krowom puszczają piękne łąki i przez to krowy dają lepsze mleko. To...
Rozumiem.
Więc nie tylko rozrywka. To taki trochę śmiech, no ta technologia bardzo szybko się rozwija.
Czyli ktoś powinien przygotować rolnika do tego, że jego krowy mogą mieć już inne oczekiwania. Jeżeli będą dwie na pastwisku, jedna będzie miała okulary, a druga nie, to...
No, to trzeba by porównać ich mleko. Ciekawe.
To jedna będzie dawała gorsze mleko.
Tak. Albo więcej, albo...
No właśnie, to jest chyba odpowiedź na pytanie, jak z tymi zmianami jest. Do zmian po prostu trzeba tylko podejść z pewnym nastawieniem i to wystarczy według mnie. Czyli z takim nastawieniem, że one są i będą i będzie ich więcej i że od nas trochę zależy, czy my będziemy mieli z tego frajdę, że ten świat się zmienia, od naszej ciekawości, tak? Że takiego rozwijania w sobie takiej ciekawości, a nie takiej reakcji, bo to ojej, znowu, tak? My mamy takie reakcje, które raczej z ciekawością nie mają nic wspólnego. Zresztą no, ciekawości nas się nie uczy, wręcz przeciwnie, jakoś się nas zniechęca do tego, żeby być ciekawym świata. Ale to pewnie nie zmienia faktu, że będziemy odczuwali z tego powodu stresy, tak? Że jednak to dążenie do tej stałości, do jakiegoś bezpieczeństwa będzie powodowało, że te ciągłe zmiany będą dla nas mocno stresujące i że zapłacimy za jakąś cenę zdrowia. To nie mam wątpliwości co do tego.
Stabilizacja i bezpieczeństwo to było takie hasło jeszcze pokolenia moich rodziców. Moje pokolenie trochę jeszcze jest tak pomiędzy, ale nie wiem, czy stabilizacja i bezpieczeństwo to jest coś, co interesuje już pokolenia młodsze.
No na pewno nie. Oni często używają pojęcia nuda, prawda? Czyli właśnie jak się robi stabilnie, to jest nudno, ale też jest pytanie, jaką oni cenę za to zapłacą, tak? Bo mówi się o kłopotach psychicznych młodych ludzi. No, mówi się o tym, że praktycznie cywilizacja się szybciej rozwija niż nasze zdolności adaptacyjne. No ale też jak popatrzymy na to globalnie, czyli z perspektywy całego świata, przy tam, nie wiem, 7 miliardach ludzi, to jakie to ma znaczenie, że ktoś się nie odnalazł? Praktycznie nie ma żadnego, czyli taki dobór naturalny. Czyli jedni sobie poradzą, inni sobie nie poradzą. Jest kwestia taka, czy indywidualnie my konkretnie mamy jakieś narzędzia, żeby sobie radzić, tak? I to, czy mamy, czy nie, zależy od nas. Czyli praktycznie każdy jest odpowiedzialny za swoje życie, swoje reakcje na to, co się dzieje dookoła i za swoją skuteczność. I myślę, że w dobie wyszukiwarki jednej, drugiej, trzeciej można znaleźć sposób na to, żeby ciągle się w jakiś sposób rozwijać w stronę adaptacji do czasów, które się zmieniają. Wiedzieć coś na temat siebie, swojego organizmu. Ta wiedza jest już dosyć spora, prawda? Chociażby kwestia, ile mózg potrzebuje czego, żeby mózg normalnie funkcjonować, bo jakby nie zwracamy na to uwagi, że nasz organizm jest fizycznie zbudowany i zachodzą tam procesy, które wymagają wsparcia, prawda? Mówi się, że kiedyś mówiło, że jesteś tym, co jesz, dzisiaj się już mówi, że jesteś tym, co wchłaniasz tak naprawdę, czy samo zjedzenie to jeszcze za mało. Trzeba to jeszcze strawić, wchłonąć. No i wiedza jest coraz większa, jakby tam biologia molekularna, fizyka, nie wiem, te nauki poszły już bardzo daleko. Pytanie, czy my potrafimy sobie to wszystko zintegrować w sobie? Być może nie, ale przyjdzie sztuczna inteligencja i algorytmy, no i wtedy wrzucimy dane i na końcu nam wyskoczy, prawda? Tego się obawiam, że kiedyś będzie tak, że głosik będzie nam z tyłu ucha mówił, teraz powinieneś wykonać 10 przysiadów, jeśli nie chcesz mieć zawału, tak? I ludzie wykonają 10 przysiadów, a teraz zjedz marchewkę posypaną cynamonem, bo to wynika z analizy twojej krwi. Także i zaplanowaliśmy, że lepiej będzie, jak pojedziesz 3 razy na urlop po 10 dni i najlepiej to będzie w tym miesiącu i twój doradca osobisty czy sztuczna inteligencja wybrali ci już konkretne miejsce. Pierwsze do Tajlandii, a drugie coś tam.
Tak? I towarzyszy, z którymi możesz pojechać i w których godzinach masz z nimi odbyć na jaki temat rozmowę.
Tak. I myślę, że mimo tego, że się z tego śmiejemy, to jest to już bliżej niż dalej. Bo już korzystamy, nie wiem, biegamy i mamy tutaj program, który nam to wszystko mierzy.
Zwolni.
I któregoś dnia patrzę, a on mi tam mówi, że dawno nie biegałem. On mi przypomina. Znaczy ja akurat chodzę z kijkami, ale no, przypomina mi, że dawno już nie brałem w czymś udziału. Tak? W jaki sposób wzbudza we mnie poczucie winy, że nie dbam o siebie, a może mi to jeszcze wszystko wyliczyć. A jeszcze jak pójdziemy dalej, to możemy to połączyć z systemem ubezpieczeń społecznych, tak, że jeżeli ktoś nie wykona pewnych czynności dla siebie, to zostanie pozbawiony możliwości zniżki na leki na przykład. Wejdziemy w świat mega kontroli, w której praktycznie będziemy mieli zero możliwości decydowania o swoim życiu.
Wydaje mi się, że to już się dzieje. Że już są jakieś... gdzieś słyszałem takie informacje, że jakieś właśnie systemy ubezpieczeń, które analizują chociażby aktywność w popularnych aplikacjach sportowych, tak? No bo jasne, jeżeli uprawiasz sport, no to jesteś mniej podatny na różnego rodzaju choroby. No więc tak.
Pociesza mnie tylko jedna rzecz, że mamy taką trochę anarchistyczną duszę. Często stajemy okoniem temu, co jest narzucone. W związku z tym liczę na, nie wiem jak będzie na świecie, ale liczę na to, że być może przyjdzie jakiś taki bodziec zewnętrzny, który spowoduje, że wrócimy do bardzo takich pierwotnych, podstawowych zachowań, nie wiem, wartości, a w nich jest mimo wszystko relacja z ludźmi, przyjaźnie, rodzina, takie rzeczy, które jeszcze ciągle są dla ludzi ważne. Tak? Także liczę na to, że nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji, że ten system się sam będzie jakoś regulował, że są czynniki, które z zewnątrz działając mogą to wszystko zburzyć. Ale do tego wszystkiego potrzebna jest taka właśnie ciekawość, jak to będzie za 20 lat i potem jak się już tam znajdziemy za 20 lat, bo w przyszłym roku będzie 2020 rok, fajna data, 2020, a jeszcze pamiętam jak był przełom wieku i wszyscy się zastanawiali, czy komputery zatrzymają się, czy się nie zatrzymają, prawda? I to był ważny temat. Dzisiaj z perspektywy jak patrzymy, to 20 lat temu, to co to w ogóle był za świat? Jakie były wtedy komputery? Jakie były możliwości? Także pocieszające jest to, że niezależnie od tego, co sobie tutaj powiemy, wymyślimy i co jest tą sztuczną inteligencją, to następnego dnia wschodzi słońce i tak naprawdę życie się toczy trochę niezależnie od tych naszych pomysłów.
Czyli ty bardziej wierzysz w człowieka, że jednak opanujemy się w pewnym momencie. Ja znowu bardziej widzę katastroficzną wizję świata, że jednak strasznie dużo oddajemy tej sztucznej inteligencji i ona po prostu zacznie traktować nas ludzi jako swoje zabawki.
So, ja wierzę trochę w taką filozofię, co ma być, to będzie. To znaczy, że są pewne rzeczy, które są trochę poza nami też. A te, co są z nami związane, to one są właśnie konsekwencją wcześniejszych decyzji. Że jakbyśmy weszli na jakąś ścieżkę, no to będziemy nią szli już po prostu. I że takie mówienie, że dzieciaki dużo czasu spędzają z telefonem komórkowym. No tak, No i co? I by nas spędzało jeszcze więcej, bo jeżeli wejdzie ten świat rozszerzony, wirtualny i sztuczna inteligencja, to ich edukacja też się mocno z tym połączy. Także my się w ogóle połączymy z tymi systemami, tak? Będziemy uzupełniani nimi. Ale być może zdarzy się coś, co jest trudne do przewidzenia, co to wszystko weźmie i odwróci i jakąś stronę, której się nie możemy przewidzieć. Czyli mnie chyba bardziej towarzyszy takie poczucie, że trzeba być uczestnikiem trochę i obserwatorem tych zmian i bardziej mieć takie zadziwienie w sobie niż takie przerażenie. Czy takie, o to ciekawe, o no, to niesamowite, prawda? I dobrze byłoby, jakbyśmy sobie jeszcze spisywali pewne rzeczy w pamiętnikach, żeby potem wrócić za 20 lat, żeby sobie przypomnieć, co myśmy o tym myśleli. Bo też nam to ucieka z głowy, prawda? Co myśmy myśleli 20 lat temu, jakie były komputery i tak dalej, czyli dziennikarze czasami to przypominają. Ale ciekawe jest na to patrzeć, że no, ten świat żyje jakimś też swoim życiem. Poza tym, że ci ludzie mają ogromny wpływ, to jest jeden wulkan, czy dwa, czy trzy, których wybuch, potężny wybuch mógłby zmienić naszą rzeczywistość i wszystkie nasze rozważania nie miałyby wtedy znaczenia i sensu. Tak? Teraz jest pytanie, czy mamy taką w sobie gotowość, takiej ciekawości, o, czy ten wulkan wybuchnie i czy chcielibyśmy być uczestnikami tego i patrzeć i widzieć, to jest właśnie ten moment, w którym wybuchł wulkan. Tego nie wiem. Ale jak już mówiłem o tych swoich marzeniach, mnie osobiście bliżej jest teraz do takiej koncepcji, że fajnie jest być właśnie uczestnikiem i też obserwatorem, czyli widzieć to tak trochę jakby z góry, ale też brać w tym udział świata, w którym dzisiaj żyjemy, bo on jest fascynujący i jest absolutnie według mnie też nieprzewidywalny.
Jacku, dziękuję Ci za ten długi wywód.
Dziękuję.
Jeden z wielu dzisiaj. Myślę, że to była bardzo, bardzo taka ciekawa i inspirująca rozmowa dla naszych słuchaczy. Dziękuję. Jacek Walkiewicz.
Dziękuję. Pozdrawiam.